Kościół jest jak wielki, stary statek, który tak skrzypi i trzeszczy i buja, że czasami robi ci się niedobrze. W taki obrazowy, szczery sposób J.E. Powers przedstawił naturę Kościoła. I chociaż tego typu stwierdzenie może szokować, to myślę, że mimo wszystko jest w nim trochę prawdy. Żeby się o tym przekonać, to wystarczy porozmawiać z osobami, które dopiero niedawno dołączyły do społeczności, a jakiejkolwiek społeczności chrześcijańskiej, okaże się, że większość z nich jest zachwycona Kościołem. Cieszą się z każdego nabożeństwa, przeżywają wszystkie kazania, z entuzjazmem, głośno, radośnie śpiewają pieśni. Z podziwem przyglądają się starszym stażem wiary chrześcijanom, którzy wydają się być takim niedoścignionym przykładem życia z Bogiem. Ale gdyby po kilku latach powrócić do takiej rozmowy, to mogłoby się okazać, że wcześniejszy zachwyt kościołem tych samych ludzi trochę minął, bo przez ten czas zdążyli się przekonać, że w społeczności ludzi wierzących też czasami skrzypi, czasami trzeszczy i czasami buja. A ludzie po paru latach już nie wydają się być aż tak wspaniali, jakimi wydawali się być na początku, kiedy pierwszy raz stałem się częścią lokalnej wspólnoty. Karen Mains jest jeszcze bardziej dosadna niż J.E. Powers. W książce zatytułowanej Awanturnicza Panna Młoda Karen przedstawia niezwykłą scenę. Pan młody czeka przed ołtarzem na pojawienie się panny młodej. Chwila przedłuża się w nieskończoność. Wreszcie nadchodzi ten upragniony moment. Rozbrzmiewają dźwięki marsza weselnego. Wybranka pojawia się w półmroku w oddali. Ale ku zaskoczeniu innych nie kroczy majestatycznym krokiem środkową nawą. Raczej wybranka przemyka się bokiem, gdzieś pod ścianą. Ma rozczochrane włosy, posiniaczoną twarz. Jej sukienka jest podarta i przybrudzona. I wtedy pojawia się pytanie, czy jej wybranek, Chrystus, nie zasługuje na coś lepszego niż to, co widać. A puenta tej historii, niestety jego wybranka, Kościół, znowu walczyła. Zarówno J.E. Powers, jak i Karen Mains ukazują takie bardzo realistyczne oblicze Kościoła. Kościoła na ziemi, tego tutaj. Tego, który spotyka się z tej strony wieczności. To znaczy tej części Kościoła, która jeszcze nie poszła na spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem. Bo kiedy mówimy o Kościele, kochani, to rzeczywistość nie zawsze jest taka, jak chcielibyśmy. Bo bywa, że ludzie Kościoła się po prostu nie rozumieją. Bywa, że mają różne zdania na różne kwestie. A czasami zdarza się, że dyskutują, a niejednokrotnie zdarzy się, że się po prostu pospierają o coś. To jest dokładnie ten powód, dla którego Danny, jeden z moich kolegów na studiach teologicznych, powiedział podczas dyskusji, która się w taki zupełnie naturalny sposób wywiązała na zajęciach, że wolałby mieć za sąsiada poganina niż osobę wierzącą z Kościoła, bo z ludźmi z Kościoła trudno się dogadać. No i kiedy to powiedział, to zapadła głucha cisza, którą przerwał wykładowca, mówiąc: Danny, Bóg kocha swój Kościół. Owszem, jest niedoskonały. Owszem, popełnia błędy, potyka się, bywa nawet, że się przewróci i trudno mu wstać z powrotem, ale to jest dalej Boży Kościół, a Bóg kocha swój lud. Bo faktem jest, że to nikt inny jak Kościół, jedynie Kościół jest depozytem Bożej łaski. Kościół jest ciałem Chrystusa, Kościół jest pulsem Chrystusa na ziemi, Jego obecnością tutaj, Jego narzędziem. Kościół jest uosobieniem tego wszystkiego, kim jest Chrystus. Kościół jest tak naprawdę jedyną nadzieją dla tego zgubionego świata. Nie ma żadnej innej, nie ma planu B, nie ma drugiej alternatywy. Jedynie Kościół jest w stanie oprzeć się złu, zmienić ludzkie serce, zamienić nienawiść w miłość, przynieść upamiętanie, przebaczenie, pogodzenie, pokój. Kochani, nie ma nic takiego jak Kościół, a to dlatego, że Bóg stoi za Kościołem. Jan Apostoł w 11 rozdziale swojej apokalipsy odnosi się do Kościoła. Umiłowany apostoł Jezusa nie tyle widzi coś, co Bóg mu pozwala zobaczyć, ale staje się uczestnikiem wizji, którą dał mu Bóg. I w tej wizji Jan widzi świątynię i jest zachęcony, żeby trochę na wzór proroka Ezechiela ze Starego Testamentu zmierzyć dziedzinę z tej świątyni, zmierzyć wewnętrzną salę, ołtarz i tych, którzy czczą tam Boga. Pamiętajcie, kochani, że objawienie Jana, o tym powiedziałem już wielokrotnie, stojąc tutaj, że to jest księga nasycona symbolami, przepełniona symboliką. I zarówno Jan, jak i Piotr, jak i Paweł, każdy z nich, którzy są autorami poszczególnych pism czy listów Nowego Testamentu, oni doskonale wiedzieli, że świątynia reprezentuje Boży lud, że Kościół jest świątynią. Zatem w tym kontekście, cokolwiek by nie myśleć, mierzenie, liczenie świątyni, ołtarza i tych, którzy się w niej modlą, wizja Jana oznacza, że Bóg doskonale wszystko widzi, że Bóg wie, że Bóg zna swój lud, że nikt z jego ludzi nie jest pominięty, nikt nie wypadnie poza Boży zasięg. Bóg zna każdego, kto do niego należy. To mierzenie czy to liczenie pokazuje troskę, Bożą ochronę. Cokolwiek by się nie działo na ziemi, Bóg widzi, Bóg wie i on się troszczy. I żaden z jego ludzi nie zostanie niezauważony. To można powiedzieć, że to jest trochę taka pełna inwentaryzacja Kościoła. Żaden kamień z tej duchowej budowli Boga, jaką jest Kościół, nie zapodzieje się gdzieś. A jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli był taki moment w twoim życiu, kiedy podjęłaś decyzję pójścia, wyznałaś mu swoje grzechy, podjęłaś decyzję pójścia za Jezusem, powiedziałaś tak, chcę iść za tobą, chcę się stać twoim dzieckiem, wyznaję ci, że nie radzę sobie, jedynie ty mi jesteś w stanie pomóc, to jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś częścią Kościoła powszechnego, jesteś też częścią lokalnej wspólnoty, to oznacza, że zostałeś zmierzony, policzony, będziesz chroniony i zachowany, bo Bóg się tobą naprawdę przejmuje. Pastor Max Lucado przedstawia to w bardzo obrazowy sposób. Napisał tak, gdyby Bóg miał portfel, to nosiłby w nim twoje zdjęcie. Gdyby Bóg wysyłał kwiaty, to ty dostawałabyś te kwiaty codziennie. Często mówimy o tym, że Bóg kocha, bo jest miłością, ale prawda jest taka, że Bóg po prostu szaleje za tobą. Nie przestaje cię kochać i nie przestaje o tobie myśleć. Każdego dnia. W każdej chwili, w każdym momencie, nawet teraz, tutaj, na tym miejscu. Jesteś dla niego cenny. I to jest przesłanie tej części wizji Jana do Kościoła, dlatego bądź zachęcony. Bo jesteś kimś naprawdę cennym w Bożych oczach. A więc Kościół to wewnętrzna część tej metaforycznej świątyni, w której Bóg jest królem. A to, co na zewnątrz, poza świątynią, to sfera królowania grzechu, to ból, to cierpienie, to rozpacz, to łzy. Zewnętrzny przybytek został oddany poganom na 42 miesiące. To ta sama metafora, co 1260 dni, to samo, co 3,5 roku, albo to samo, co jest czasami określone w Biblii jako czas, dwa czasy i pół czasu. I to jest taki obraz, który wielokrotnie pojawia się na kartach Biblii. W Księdze Liczb w Starym Testamencie mowa jest o 42 obozach podczas wędrówki narodu izraelskiego przez pustynię. W służbie Eliasza było w sumie 3,5 roku, kiedy nie padał deszcz. Ten sam symbol pojawia się kilka razy w Księdze Daniela. I to jest nic innego jak kulturowy symbol, jak płynna metafora, która wskazuje na okres intensywnego prześladowania. A w narodzie żydowskim jednym z takich momentów kształtujących całą historię tego kraju była wojna machabejska, która miała miejsce w 167 roku przed Chrystusem. I ta wojna trwała, zgadnijcie ile? 3,5 roku. Czas, dwa czasy i pół czasu. I do dzisiaj Żydzi, nawet ci niereligijni, doskonale o tym pamiętają. I to nadal to stało się i jest częścią żydowskiej tożsamości aż po dzień dzisiejszy i z czasem odnoszenie się w symboliczny sposób do tego wydarzenia, do tej wojny machabejskiej zaczęło wskazywać na taki okres ekstremalnego cierpienia, które będzie realne, ale które będzie ograniczone w czasie. Ja wiem, że niektórzy z was myślicie o tym i macie prawo tak myśleć, kochani. Ja temu zupełnie nie neguję, że Jan tak naprawdę mówi o trudnych czasach, ale to jeszcze nie są te czasy. Że Jan mówi o tych 7 latach, ma na myśli ten ucisk, który jeszcze nadejdzie, którego jeszcze nie ma. Można tak czytać Księgę Objawienia. Na ile ja rozumiem to, co czytam w Objawieniu Jana, to wielki ucisk rozpoczął się z momentem pierwszego przyjścia Chrystusa. I ten wielki ucisk będzie trwał aż do momentu powtórnego przyjścia Chrystusa. Owszem, on będzie kulminacja, owszem, będzie intensyfikacja prześladowania, nie będzie coraz lepiej i lepiej i lepiej, będzie coraz gorzej i gorzej i gorzej, ale my jesteśmy w okresie, w czasach ostatecznych, w okresie wielkiego ucisku. I dawałem wam przykłady kilka tygodni wcześniej, jak nasi bracia i siostry oddają swoje życie za Jezusa dzisiaj, nawet w tej chwili, kiedy my tutaj wygodnie siedzimy. Więc możesz myśleć o tym ucisku, który jeszcze nadejdzie. Ja myślę bardziej kategoriami tego, że to już jest w wielu miejscach tego świata. Świat chciałby mieć pokój. Świat mówi o pokoju, ale tak naprawdę pokoju nie będzie dopóki grzech będzie istniał na tym świecie. I to grzech sprawia, że ludzie tratują się nawzajem, tak jak pisze Jan. I cokolwiek by nie myśleć, Bóg już wylewa swój sąd nad grzechem. Jeszcze go wyleje w bardziej intensywny sposób, ale już wylewa. Ale jednocześnie Bóg chroni swój lud, chroni swój Kościół. Także żaden z tych, którzy należą do Niego, naprawdę do Niego należą, nie zostanie pominięty. I to w kontekście tego bezdusznego, topiącego się w grzechu świata Bóg posyła swoich 2 świadków. Wizja Jana jest bardzo enigmatyczna, bardzo ogólnikowa. Nic dziwnego, że na przestrzeni wieków wielu pokusiło się, by dopowiedzieć, kim są ci 2 świadkowie. A dlatego można, czytając różne komentarze, natknąć się na różne propozycje. Niektórzy mówią, że to są 2 konkretne osoby. Ale które konkretne? I tutaj jest cała plejada, całe spektrum. W gronie tych, którzy mówią o 2 konkretnych osobach, byli tacy, którzy zasugerowali, że to jest Eliasz i Mojżesz. Ktoś powiedział, nie, to jest Enoch i Eliasz. Ktoś jeszcze inny powiedział, nie, to jest Jeremiasz i Eliasz. Kto inny? Jakub i Jan, a może Piotr i Paweł. Może to są 2 prorocy na wzór Jozuego i Zrobabela. I inwencja twórcza nie zna granic, bo są niekończące się sugestie odnośnie 2 konkretnych osób. Inni z naciskiem mówią, że objawienie jest osadzone w kontekście Starego Testamentu i Jan ciągle odwołuje się do Starego Testamentu. W każdym rozdziale niemalże posiłkuje się aluzjami starotestamentalnymi, które jego adresaci doskonale znali. Tak więc 2 świadków może odnosić się do prawa Starego Testamentu, które mówiło o tym, że każda sprawa będzie się opierała na czym? Na zeznaniu 2 świadków. Zwróćcie uwagę, że ci 2 świadkowie działają razem. Oni stanowią jedność. Żaden nie czyni niczego, czego nie czyniłby ten drugi. Kiedy jeden coś robi, to robi to ten drugi. Kiedy jeden cierpi, cierpi drugi. Jan nigdzie nie mówi w tym rozdziale o nich oddzielnie, ciągle zawsze razem. Ich świadectwo, plagi, cierpienie, prześladowanie, śmierć, zmartwychwstanie i pójście do nieba zawsze razem. Pewnie zwróciliście uwagę już na to, że Księga Jana, Apokalipsa Jana jest księgą powtórzeń. Jan powtarza wiele rzeczy. I kiedy się wnikliwie czyta objawienie, to można zauważyć, że jest jedno wyrażenie, które pojawia się regularnie w tej księdze, które może być pomocą dla nas w próbie zrozumienia tego, o czym chce nam powiedzieć w 11 rozdziale. Pamiętacie, Jan na samym początku mówi o tym, że jest na wyspie, został zesłany na wyspę z jakiego powodu? Z powodu głoszenia słowa i z powodu świadectwa. W 4 rozdziale, kiedy dojdziecie do 4 rozdziału, już przeszliśmy przez ten rozdział, mowa jest o duszach zabitych poniżej ołtarza z powodu słowa i z powodu świadectwa. W 12 rozdziale Jan powie o smoku, który walczy z potomstwem kobiety i z tymi, którzy strzegą słowa, przykazań Boga i mają świadectwo. ten sam Jan, który jest jednocześnie autorem Ewangelii, mówi w swojej Ewangelii o dwóch świadkach i tymi dwoma świadkami w Ewangelii Jana jest ojciec i syn. A więc Boże Słowo dane ludziom i ucieleśnienie tego Słowa. Dlatego w objawieniu Jan ciągle mówi Boże Słowo i świadectwo, ucieleśnienie tego Słowa w naszym życiu codziennym. Nie można oddzielić jednego od drugiego. A więc, kochani, kiedy ja czytam objawienie, to dochodzę do wniosku, że dwaj świadkowie, cokolwiek by nie myśleć, i szanuję tych, którzy powiedzą, że to są dwie konkretne osoby, ale bardziej myślę kategoriami, że to jest Słowo żywego Boga i postawa tych wszystkich, którzy żyją Słowem żywego Boga i którzy stają się żywym świadectwem żywego Boga na co dzień. Innymi słowy, Jan mówi o Kościele, który daje świadectwo Bożemu Słowu. Chodzi o świadectwo Bożego Ludu, o świadectwo Kościoła, o rolę, jaką Kościół ma do spełnienia tutaj na ziemi, wskazując poprzez swoje życie na żywe Słowo. Jan mówi o tym, że dano im, co podkreśla Bożą suwerenność. I to jest dalej kolejna symbolika. Ci dwaj świadkowie są ubrani, odziani w wory, co podkreśla ich rolę jako prorocy albo być może znak upamiętania. Ogień bucha z ich ust. Znowu pewnego rodzaju metafora. Oni proklamują Boże Słowo z mocą. Oliwa, dwa świeczniki. Znowu aluzja do Zachariasza, do Starego Testamentu, kiedy lud wrócił z niewoli do zburzonej świątyni. Mieli odbudowywać świątynię i Zachariasz zachęca ich, wskazując na dwa świeczniki. Chodzi o świadectwo. Bóg wylewa oliwę tak, że ogień świadectwa nie gaśnie. Składają świadectwo prawdzie, za co są prześladowani od początku do końca. Posłuchaj, pozwolę ci wierzyć w dwóch dosłownych świadków, którzy gdzieś tam może się pojawią na karcie historii. No, masz takie prawo. Tak można czytać tę księgę. Ale pozwól, że zasugeruję, co by było gdyby, albo co jeśli Jan podkreśla tutaj rolę Kościoła. Kościoła, który jest niezwyciężony, Kościoła, którego bramy piekielne nie przemogą, ostatecznie nikt nie może wyrządzić Kościołowi krzywdy. Kościoła, który jest żywym słowem żywego Boga, Kościoła, który jest ustami Boga, z ust którego w cudzysłowie bucha ogień. Czasami myślę sobie o tym, no nawet nie czasami, myślę często, że my jesteśmy fajną bandą ludzi, wiecie. Ma nieduża wspólnota, fajna banda ludzi, różne konteksty, różne obdarowania, w różnych miejscach pracujecie. Dobrze, nie wiem jak tobie, ale mi jest dobrze być z tobą w twoim towarzystwie. I fajnie, że mamy czas i kawę, i herbatę, i różne rzeczy robimy jako wspólnota, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które robimy, ostatecznie prowadzą, czy powinny prowadzić do jednego, do tego, że my poprzez nasze relacje, przebywanie ze sobą, rozmowy, my ciągle wracamy do, powinniśmy przynajmniej wracać do tego, co jest najbardziej istotne, co jest powołaniem Kościoła, to jest ten cel, o którym śpiewaliśmy. Celem Kościoła jest proklamować żywego Boga. Po to żyjesz. Tony Campolo, kaznodzieja Campolo, był kiedyś z żoną na lotnisku. Gdzieś tam lecieli i zauważył, kiedy już wchodzili do głównego budynku, to zauważył dwóch mężczyzn, którzy byli ubrani, jakby to powiedział... No dobrze, nie będę mówił, kto by powiedział jak, bo to bym się za daleko zapędził, ale byli ubrani tak mało ciekawie. Znaczy mieli takie wełniane swetry powyciągane, gdzieś poszarpane z dziurami, jakieś dżinsy też porozrywane, po prostu trampki zniszczone i tak stali takich, no powiem to, no takich dwóch wsiurków na lotnisku. No tak po prostu patrzył się na nich Campolo i myślał sobie, no takie wsiurki stoją i wiecie co robili tych dwóch wsiurków? Zaczepiali ludzi, żeby im powiedzieć o Jezusie. No wyobraźcie sobie na lotnisku, ludzie w garniturach, w krawatach, teczki, ciągną te swoje torby, komputery, schludnie ubrani, bo są w podróży biznesowej, a tu dwóch takich łapserdachów stoi i chce mówić tym wszystkim eleganckim ludziom o Jezusie. Hej, czy słyszał pan o Jezusie? Mogę panu zadać kilka chwil, powiedzieć coś o Jezusie? Żona Toniego patrzyła się na tych ludzi, Toni powiedział, popatrz tylko na nich. No, tacy ludzie, oni zniesławiają Kościół. A wtedy żona Campolo zwróciła się w stronę swojego męża i powiedziała, oni to przynajmniej robią. Jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie tutaj, to gdzie? Jeśli nie teraz, to kiedy? Kiedy powiedzieć ludziom o Jezusie? Wiecie, możemy krytykować to, w jaki sposób inni ludzie mówią i robią pewne rzeczy. Przypomina mi się takie zdanie, które powiedział kiedyś jeden z moich dobrych znajomych, powiedział, wiesz co, wolę sposób, w jaki ja to robię, niż sposób, w jaki ty tego nie robisz. Był bardzo konkretny i przekonywujący. I kochani, tutaj wcale nie chodzi o jakieś wielkie przedsięwzięcia. Ja nie chcę, żebyście zrozumieli, że ja teraz przeczę samemu sobie, bo jestem całym sercem za Festiwalem Odnowienia, bo to jest duże przedsięwzięcie, ale nie będziemy robić tego typu przedsięwzięć co tydzień, albo co miesiąc, albo co pół roku. Tutaj chodzi o takie zwykłe, codzienne przeżywanie twojego życia z Chrystusem na Jego chwałę. Mam przyjaciela, który jest pastorem, któremu się ludzie żalili, jak to jest ciężko funkcjonować i tak dalej, jak to oni nie mają znajomych i nie mają komu powiedzieć i tak dalej. Mówi, słuchaj, ale poczekaj, bo rozmawialiśmy ostatnio, mówi, że tam w tej firmie, w której pracujesz, no to ile tam pracujesz? No 12 lat pracuję. Mówiłeś tak, no właśnie, 12 i tam, że siedzicie tak razem w takich tych przestrzeniach troszkę odgrodzonych, ale się widujecie. Ilu tam was jest w tym jednym pokoju? No tam jest 4 czy 5 osób. No a ta, która siedzi najbliżej ciebie, jak ona ma na imię? No tak i tak. Ale to rozmawiałeś kiedyś z tą osobą? No nie, no bo wiesz, to w pracy to praca, to praca. No to my tam pracujemy, my tam gadamy o różnych rzeczach, ale no nie będę przecież mówił o sobie, że jestem chrześcijaninem w pracy, no bo to nie ten kontekst. A mój przyjaciel powiedział, słuchaj, w ciągu dnia masz pół godziny na jedzenie. Jak cię nie stać, to ja ci dam pieniądze dla ciebie i dla tej twojej osoby, która siedzi po sąsiedzku, żebyś po prostu zabrał tą osobę do skromnej restauracji, do jakiegoś fast foodowego miejsca, żebyś mógł tej osobie powiedzieć, kim dla ciebie jest Bóg. 12 lat w tym samym biurze nigdy nie powiedziała, gdzie stoi duchowo. Kochani, Kościół jest jak małe, tlące się ognisko, które szatan próbuje zdeptać swoim buciorem nienawiści. Ma do tego całą armię upadłych aniołów i ludzi, którzy tutaj na ziemi żyją z jego znamieniem. Ale przyjdzie taki czas i być może już jest, kiedy Kościół będzie sprawiał wrażenie pokonanego, nieefektywnego, mało znaczącego, pozbawionego godności. Rozmawiałem, nie wiem, parę lat temu z Markiem, jednym z naszych pastorów, i Marek wtedy powiedział, że Kościół jest w niełasce. I to trochę prawdy jest, tak, że Kościół nie jest dzisiaj popularny, nie, jest w niełasce, głos Kościoła się nie liczy, Kościół jest spychany na margines, jest usuwany z tła, nikt nie chce się przejmować Kościołem i kochani, cokolwiek by nie myśleć, jeśli dobrze rozumiem ten tekst o tych dwóch świadkach, to przyjdzie taki moment, kiedy głos Kościoła będzie całkowicie uciszony, kiedy przynajmniej świat będzie myślał, że w końcu Kościół się uciszył, w końcu zakneblowaliśmy Kościołowi usta, bo no, nie dało się tego słuchać. Świat bez wartości Boga zatriumfuje. Jeżeli te dwie postaci są symbolem męczeńskiego świadectwa Kościoła na całym świecie, to ma sens, że będą patrzeć na nich ludzie ze wszystkich ludów, plemion, języków i narodów, kiedy oni zostaną zabici w mieście, w którym ich Pan został ukrzyżowany. Znowu, pamiętajcie o tym, że apokaliptyka to dwójka. Dwójka ma charakter symboliczny. To są dwa miasta. Miasto Boga i miasto człowieka. To są dwie kobiety. To jest wybranka Boga i wielka nierządnica. To są dwa światy, to są dwa znamiona, to są dwie pieczęci. I to miasto, o którym Jan mówi, to symbol całej kultury, cywilizacji, która sprzeciwia się Bogu. Miejsce przebywania szatana, jego duchowych sprzymierzeńców. Symbol wszelkiego rodzaju bezbożności, uwodzenia, prześladowania. I można powiedzieć, że to miasto to każde miasto i żadne miasto. A główną cechą tego miasta jest prześladowanie. Miasto człowieka stojące w opozycji do miasta Boga. Przyjdzie taki moment, kiedy Kościół będzie się wydawał nieefektywny, już sprawia wrażenie nieefektywnego. Ale ożyje. Ja jestem przekonany, że będą się działy jeszcze niesamowite rzeczy w Kościele i przez Kościół. Po 3,5 roku. 3,5 roku to określony czas, znowu płynna metafora. Susza za czasów Eliasza, aluzja do Doliny Suchych Kości, aluzja do zmartwychwstania i wniebostąpienia Chrystusa, do Eliasza, który po wykonaniu zadania został wzięty w górę. Kościół zostanie zabrany tam, gdzie jest sam Bóg. Póki co Kościół, to znaczy, żeby być bardziej konkretnym, ty i ja ma zadanie do wykonania, aby być wiernym Słowu i składać świadectwo. To jest tych dwóch świadków. Kochani, Kościół jest jak wielki, stary statek, który tak skrzypi, trzeszczy i buja, że czasami robi ci się niedobrze. Tak powiedział Powers, ale nie zacytowałem w całości Powersa, bo później Powers dodaje, to jednak Kościół ciągle zmierza do swojego celu, jak w przeszłości, tak aż po kres dni. Z tobą albo bez ciebie. Chodzi o to, żebyś był wierny słowu i składał świadectwo tu i teraz. Filipianci w swojej książce zatytułowanej Rozczarowany Bogiem przedstawia historię Carolyn Martin, która cierpiała na bardzo poważne porażenie mózgowe. I rzeczą szczególnie tragiczną związaną z jej stanem jest to, że ona dalej cierpi, że jej zewnętrzne objawy, tak jak ślinienie się, niezgrabne ruchy rąk, nieartykułowana mowa, trzęsąca się głowa powodują, że ludzie myślą, że ona jest opóźniona w rozwoju. W rzeczywistości jej umysł jest tym jedynym narzędziem jej ciała, które działa doskonale. Brakuje jej jedynie władzy nad mięśniami. Z tego powodu Carolyn 15 lat spędziła w zakładzie dla osób upośledzonych umysłowo, ale w końcu postanowiła opuścić ten zakład i samodzielnie ułożyć sobie życie. Musiała nauczyć się sama wykonywać najprostsze czynności. W końcu skończyła szkołę średnią, rozpoczęła studia biblijne. Podczas studiów biblijnych poproszono ją, by wygłosiła w czasie takiego nabożeństwa dla studentów swoje przemówienie. Kiedy po wielu godzinach pracy to przemówienie było gotowe, Carolyn poprosiła swoją przyjaciółkę Josie, żeby odczytała ten tekst w jej imieniu. I Jens jej opisuje to tak. W dniu nabożeństwa Carolyn siedziała ciężko w swoim wózku inwalidzkim po lewej stronie podwyższenia. Czasami jej ręce wykonywały jakiś niekontrolowany ruch, głowa opadała na jedną stronę tak, że prawie dotykała ramienia. Stróżka śliny czasami ściekała jej na bluzkę. Obok niej stała Josie, czytając dojrzałą i piękną prozę ułożoną przez Carolyn, skoncentrowaną wokół tekstu biblijnego z 2 Koryntian, 4 rozdział, 7 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. I wtedy studenci, być może po raz pierwszy, mogli zobaczyć Carolyn jako kompletną ludzką istotę, taką jak oni sami. Wcześniej dostrzegali jej tylko niepełnosprawne, powykręcane skurczami ciało. Teraz mieli okazję przekonać się, że w tym ciele funkcjonuje błyskotliwy i sprawny umysł. Kochani, kiedy myślę o tej historii, to nie mogę nie zauważyć podobieństwa do Kościoła, którego głową jest sam Jezus Chrystus. I szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego postanowił on zostać głową ciała, które tak często nie realizuje jego woli. To jest niewątpliwie wyraz jego uniżenia, ale to także wielkie wyróżnienie dla nas. A dlatego będąc tego świadomi, nie powinniśmy popełniać tego samego błędu, jakiego dopuścili się znajomi Carolyn, którzy widząc jej niepełnosprawne ciało, nie zauważyli jej inteligencji. Przyglądając się ułomnościom Kościoła, nie możemy przeoczyć faktu, że ciągle on jest najbardziej niezwykłym organizmem, jaki istnieje, ponieważ Chrystus zechciał wypełnić go swoją obecnością, być jego głową i uczynić Kościół swoim świadkiem. To jestem ja. I to jesteś ty. Pamiętaj o tym, że Bóg cię kocha. A ty swoją wierność Bogu okazujesz przez to, co robisz z tym, do czego cię powołał. Składając świadectwo o Jezusie. Po to żyjesz. Amen.